puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jest niedziela 1 czerwca, Dzień Dziecka. Wszystkim małym i dużym życzę zatem uśmiechu i pogody ducha. Magda Świerczyńska do lotu, kłaniam się nisko i zapraszam na Puls Ziemi. A w programie zgodnie z zapowiedzią powiemy o atrakcjach turystycznych Kościerzyny i jej okolic. Będziemy na przykład na wyspie Stolemce.
Jak mówi legenda, to właśnie pewna Stolemka, kiedy chciała sobie usypać groble, wzięła w fartuch bardzo wiele ziemi i z brzegu usypywała groble, ale w pewnym momencie ten fartuch się przerwał i wszystko, co miała wewnątrz, wysypało się w jezioro.
Podsumujemy także unijną wspólną politykę rolną na kolejne lata.
W 2004 roku eksport produktów żywnościowych był o wartości 4,5 miliarda euro. Za tamten rok było to około 20 miliardów.
Nie zabraknie też zaproszenia na targi ogrodnicze w Lubaniu, bo te już w najbliższy weekend. Nie ma ich lub rzadko widuje się je w przewodnikach turystycznych, ale są zdecydowanie warte poznania. Alternatywne atrakcje turystyczne Kościerzyny. Należy do nich z pewnością bliska sercu kościerzynian Strzelnica, czyli odrestaurowana siedziba Bractwa Kurkowego, znajdująca się na granicy miasta i lasu pełnego pomników przyrody, mówi przewodniczka po Kaszubach i rodowita kościerzynianka Beata Jankowska.
Budynek jest to odnowiony budynek na planie starego budynku Bractwa Kurkowego, stąd Strzelnica i naprawdę piękną, zabytkową aleją lipową można dojść do Strzelnicy. Tam też, jak ktoś ma ochotę, to oczywiście można skorzystać ze szlaków Nordic Walking czy rowerowych, bo takie są wytyczone. W Strzelnicy jest przepiękny las bukowy i naprawdę można wspaniale spędzić tam chwilę i zobaczyć też ciekawe właśnie, myślę, że zabytki może tutaj bardziej nie architektury jako takiej, ale związane z przyrodą przede wszystkim, zabytki przyrody, co jest też ważne dla nas, żeby chronić tak, żeby była dla potomnych. Ciekawym miejscem też jest Zamek Kiszewski, może takim bardzo mało uczęszczanym. Ja jako przewodnik przeważnie przejeżdżam obok tego miejsca, gdzieś tam na trasie do Starej Kiszewy. Bardzo często zwiedzamy różne muzea sztampowe, natomiast właśnie miejscowość Zamek Kiszewski i same ruiny Zamku Pokrzyżackiego są gdzieś tam z boku zawsze, także też tam warto zajrzeć i zobaczyć, jak to kiedyś w średniowieczu budowano z cegły gotyckiej.
Kościerzyna i jej okolice mogą też poszczycić się atrakcjami dla miłośników wysp.
Tak, wysp jest bardzo wiele na Kaszubach, ale najbliżej Kościerzyny na jeziorze Garczyn, wyspa Stolemka. No i to jest malutka wysepka. I jak mówi legenda, to właśnie pewna Stolemka, kiedy chciała sobie usypać groble, ponieważ za długo jej było naokoło jeziora chodzić, wzięła w fartuch bardzo wiele ziemi i z brzegu usypywała groble, ale w pewnym momencie ten fartuch się przerwał i wszystko, co miała wewnątrz, wysypało się na środek, może nie prawie na środek, ale w jezioro w jednym miejscu i tak powstała wyspa o nazwie Stolemka, a grobla pewnie istniała i właściwie częściowo istnieje do dzisiaj, bo od strony ośrodka Powiatowego Centrum Młodzieży jest na wyspę przejście. Co prawda trzeba zamoczyć nogi, ale jest woda do kolan, więc ta grobla jest. Także warto tam badać te tereny, warto zajrzeć na wyspę Stolemkę.
A ja dodam, że w Kościerzynie warto też zajrzeć do tych bardziej znanych miejsc, jak wyremontowane niedawno Muzeum Kolejnictwa, czy jedyne w Polsce Muzeum Akordeonu. W 2004 roku eksport produktów żywnościowych opiewał na kwotę 4,5 miliarda euro, a już 10 lat później 20 miliardów. Jest się zatem z czego cieszyć. Budżet na rozwój wsi i rolnictwa został przekazany w kwietniu do Komisji Europejskiej i wróci do naszych władz zapewne około października po jego zatwierdzeniu. Dlatego ten rok jest przejściowy, co nie znaczy, że nie są już realizowane pewne działania, takie jak na przykład program rolno-środowiskowy, mówi Stanisława Bujanowicz, zastępca dyrektora Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Poza dokończeniem tego programu wchodzimy w nowy, przygotowujemy się do niego na dobre w 2015 roku. W tym roku kończymy realizację zadań poprzedniego roku. Do końca tego roku jesteśmy zobowiązani właściwie zawrzeć wszystkie umowy i decyzje wystawić. Natomiast wnioski o płatność jesteśmy zobowiązani zrealizować do końca czerwca przyszłego roku, więc czasu jest niewiele, tempo jest duże.
Ogólna suma pieniędzy, jakie Polska otrzyma w ramach wspólnej polityki rolnej, to ponad 42 miliardy euro.
To sporo, bo to 2,5 miliarda więcej niż w tamtej perspektywie. Oczywiście cieszymy się bardzo czasu z płatności obszarowych, na których nam bardzo zależało. I tutaj jest około 24 miliardy i jest to około 2 miliardy więcej jak w poprzedniej perspektywie. I oczywiście jest też PROW, rozwój obszarów wiejskich. I te cyfry były możliwe w takich kwotach, bo z drugiego filaru przyniesiono do pierwszego, żeby te płatności zadziałały i żebyśmy się zbliżyli do średniej europejskiej 240 euro na hektar. To z drugiego poszło do pierwszego, a drugi filar został uzupełniony decyzją naszego rządu z Funduszu Spójności o 5 miliardów i dlatego ta kasa ogólnie się zgadza, jest korzystna i myślę, że da efekt.
W nowym okresie programowania duży nacisk zostanie położony na przykład na ochronę środowiska i ekologię.
30% z tych pieniędzy właśnie pójdzie na ochronę środowiska i ekologię, środowisko. I gospodarstwo powyżej 15 hektarów będą zobowiązane właśnie tych zasad przestrzegać. To będzie skutkowało płatnościami. Pomorskim takich gospodarstw powyżej 15 hektarów mamy 11 tysięcy, czyli około 1/3. I mimo tego, że wydaje nam się, że mamy dużą tą średnią na pewno, to i tak tych gospodarstw do 15 hektarów jest sporo, czy 2/3.
Jakie nowe wyzwania stawia wspólna polityka rolna 2014-2020?
To głównie innowacje. Zresztą innowacje to takie działania, które we wszystkich dziedzinach są potrzebne po to, żeby produkować lepiej, taniej, lepszej jakości, być konkurencyjnym. Ważne będą i większy nacisk będzie położony na zmiany klimatyczne, o których już wspomnieliśmy. Gospodarka zasobami wodnymi i energia odnawialna. Z tego co wiem, to już jest ustawa nasza krajowa o odnawialnych źródłach i myślę, że ten temat wreszcie w praktyce zacznie być realizowany, na co ludzie zresztą czekają.
Przez 10 lat polskie i pomorskie rolnictwo bardzo się zmieniło, oczywiście na lepsze.
Rolnictwo ma duży potencjał, żeby być jednym z ważniejszych działów polskiej gospodarki. Dla porównania powiem, że w 2004 roku eksport produktów żywnościowych był o wartości 4,5 miliarda euro, za tamten rok było to około 20 miliardów. Czyli na przestrzeni lat 10 widać, że inwestowanie, pieniądze na inwestycje dały efekty i skutkuje to też bardzo dobrym bilansem eksportowym. To jest znaczący udział właściwie w naszym PKD, z czego należy się bardzo cieszyć. Ważne jest, że jest przy tej okazji produkowana dobra żywność, dobrej jakości i wtedy, kiedy dobrą żywność jemy, to właściwie decyduje to o naszym zdrowiu.
Rolnictwo bardziej konkurencyjne, a wieś coraz lepszym miejscem do życia.
Widać zresztą, jak to ludzie z miast, my to nazywamy uciekają, ale powiedzmy, że wyprowadzają się i chętnie zamieszkują na wsi. 50% młodych ludzi badanych na wsi deklaruje, że zostanie na wsi, a 13% młodych ludzi z miast dużych chce iść na wieś. Więc jest to zupełnie tendencja odwrotna, jaka była 20 czy 30 lat temu i z tego się bardzo cieszymy. I temat dość istotny z tym związany. Rozpoczęliśmy kampanię promocyjną w województwie pomorskim. Średnio statystycznie prawie w każdej gminie zamierzamy się spotkać z mieszkańcami po to, żeby przybliżyć naszym mieszkańcom, szczególnie wsi i małych miasteczek, ten program rozwoju obszarów wiejskich na lata 14-20, zapoznać ze zmianami, bo tam są też nowe działania, po prostu po to, że jak zaczniemy się nim zajmować w przyszłym roku, żebyśmy byli wszyscy do tego przygotowani i wiedzieli, po co chcemy sięgać. Także biura peatowe, kierownicy będą organizować spotkania przy pomocy oczywiście życzliwej pomocy ODR-u i wszystkich serdecznie zapraszamy, szczególnie tym, którym na sercu leży rolnictwo i nasza piękna polska wieś.
A ja przypomnę, że mówiła Stanisława Bujanowicz z pomorskiego ARiMR-u, a teraz czas na piosenkę, a zaraz po niej porozmawiamy z członkami Stowarzyszenia GOTIS, czyli Gockiego Ośrodka Twórczych Inicjatyw Społecznych. Co mają wspólnego oni z Gotami? Dowiedzą się Państwo już za kilka minut. Działają dla lokalnej społeczności, animują życie na wsi, uczą dzieci teatru, tańca, a nawet fire show. Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych, czyli dawne Stowarzyszenie Węsiory, działa na terenie Kaszub. A skąd pomysł na działalność GOTIS? O tym powiedzą jego członkowie.
Sami nie wiemy, myślimy, że z kosmosu po prostu. Kosmos jest nie tak daleko, bo w gminie Sulęczyno, w gminie Czarna Dąbrówka, w gminie Stężyca, w gminie Potęgowo, i w gminie Sierakowice, jak się okazuje, i właściwie wszędzie, tak? Grupa Teatr Młodych Gotów, która działa na co dzień przy Stowarzyszeniu GOTIS w Węsiorach.
Tomek Jakubowski, prezes Stowarzyszenia GOTIS. Mamy z gotami wiele wspólnego. Otóż goci historyczni to była mała grupa ludzi, która nagle, ni stąd, ni zowąd, w ciągu tam 150 lat rozrosła się do niebotycznych ilości i nabrała takiego potencjału, że była w stanie potrząsnąć posadami Cesarstwa Rzymskiego. A kluczem ich sukcesu nie było to, że byli niczym Hunowie z niezwykle silni militarnie, że niszczyli, palili, terroryzowali oraz robili inne straszne rzeczy, tylko umiejętność wchodzenia w takie koalicje. I u nas właśnie jest rodzaj koalicji, bo my nie jesteśmy teatrem Sulęczyna, czy teatrem Mściszewic, czy teatrem Kulkowej Huty. Nie ma u nas takiego właśnie lokalnego zabarwienia. My jesteśmy koalicją kaszubskich miejscowości. Jo. I to może ten obszar Kaszuby. Tak, jest naszym terytorium. Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Kartuzy, Kościerzyna, Bytów. Tak? Taki okrąg bym zakreślił z cyrklem wbitym Sulęczyna. Największą atrakcją nasze zajęcia są dla tej młodzieży, która nie mieszka w tych ośrodkach. Bytów, Kościerzyna, nie wiem, Słupsk, tak, czy Kartuzy. Bo jednak te miasta mają fajną ofertę, mają fajne szkoły, mają też wielu zapalonych nauczycieli, którzy organizują fajne rzeczy. Natomiast największy problem ma ta młodzież, która wraca po szkole do swoich małych miejscowości i się kisi w swoim własnym sosie, często szukając, tęskniąc właśnie za tym, że chcieliby poznać kogoś nowego, kogoś fajnego i tak dalej, ale dzień za dniem te same twarze, te same ciocie, te sami wujkowie. I oni, myślę, że są główną grupą, która trafia do naszego teatru.
To jest zabawa, tu jest taka zwarta grupa. I naprawdę nie możemy się doczekać spotkań, bo wszyscy się naprawdę zaprzyjaźnili. Tak samo nowe osoby weszły, naprawdę się zaklimatyzowały.
Lubimy się razem spotykać, spędzać czas. No i kręci nas to. Teatr, muzyka, taniec, fire show.
Każda dobra impreza musi się odbywać, przynajmniej według naszego przepisu, pod jakimś pretekstem. I całe nasze działanie teatralne to jest ważny pretekst. Musimy ten pretekst hołubić, dbać o niego i o nim nie zapominać, tak? Kiedy się spotykamy, młodzież musi pamiętać, że ten pretekst istnieje, że faktycznie przygotowujemy się do spektaklu. I tak było również tym razem. Natomiast i oni, i my dobrze wiemy, tak, że to jest pretekst.
Najważniejszym aspektem tej pracy, myślę, że to jest aspekt tutaj wychowawczy. Tak? Te umiejętności, które posiadają, są jakby drugorzędne, one mają się przydać. To jest jakieś narzędzie, które chcemy wykorzystać przy pracy z teatrem. Natomiast najważniejszy jest tutaj aspekt wychowawczy. Tak? I pod tym kątem przygotowana jest większość zajęć teatralnych. Dużo zajęć prowadzone jest z dramy, tak? I w tym kierunku staramy się głównie iść. To jest na to największy nacisk kładziemy, właśnie na wychowanie.
Pana Darka wszyscy kochają.
No naprawdę.
To jest nasz tatuś. Tak. To jest nasz drugi tatuś, który nas nauczył tylu rzeczy, że każdy go bardzo kocha.
To jest tak, że kiedy jest praca, wtedy jest praca, a kiedy można sobie pozwolić na luz, wtedy jest naprawdę luz. I to jest naprawdę fajne stosunki.
I oni nam ufają, a my ufamy im, to też jest bardzo ważne.
Pan Tomek na przykład dużo projektów nam załatwia.
No, załatwia dużo też.
Świetni, tak się dogadują z młodzieżą, mają świetne pomysły. To nie jest tak, że oni są opiekunami i jest naprawdę sztywno, opiekun idzie, i w ogóle. Nie, właśnie robimy sobie z nimi jaja i jest naprawdę świetnie.
To nie jest nauczyciel, tak? To jest tata po prostu, no tata.
A mowa była o Tomaszu Jakubowskim, prezesie Gockiego Ośrodka Twórczych Inicjatyw Społecznych. Z młodymi, prężnie działającymi członkami GOTIS rozmawiała Tatiana Slobi. Na koniec mam dla Państwa dwa zaproszenia. Zacznijmy od konferencji, która już w najbliższy piątek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Będzie to kolejna okazja do podsumowania 10 lat Polski i Pomorza w Unii Europejskiej, mówi Aleksander Mach z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Chcemy podczas tej konferencji zaprezentować dokonania, które udało nam się osiągnąć wszystkim jednostkom działającym na rzecz rolnictwa na terenie województwa właśnie w ostatnich 10 latach, od kiedy to weszliśmy do Unii Europejskiej. A wiecie Państwo doskonale, że w tym czasie w rolnictwie na wsi bardzo wiele się zmieniło. O tym chcemy porozmawiać z myślą tak naprawdę o tym, co będzie działo się w najbliższej perspektywie i z myślą o przyszłości, ponieważ wiemy doskonale, że wchodzimy w nowy okres programowania, wiemy już, ile tych pieniędzy w nowej perspektywie dla rolnictwa będzie, natomiast ważne jest to, jakie narzędzia wykonawcze będą zastosowane i na co de facto te pieniążki rolnicy będą mogli wykorzystać. Ja jestem przekonany, że podczas tej konferencji padnie z różnych agencji zajmujących się rolnictwem wiele konkretów, które będą już konkretnie wskazywały kierunki pieniędzy unijnych w nowej perspektywie.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10 w sali imienia Lecha Wątkowskiego. Dzień później zapraszam w plener na 23. Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe do Lubania. Sadownicy, ogrodnicy, hodowcy zwierząt, amatorzy gołębi pocztowych i drobiu ozdobnego, a także dzieci. Wszyscy znajdą tam coś dla siebie.
Wiemy, że w targach bardzo chętnie uczestniczą hodowcy, ogrodnicy, warzywnicy, rolnicy, którzy tak naprawdę wielokierunkową gospodarkę rolną prowadzą. To są również pasjonaci, hodowcy gołębi, bo przypomnę, że się odbywa konkurs i wystawa gołębi, królików, zwierząt futerkowych, więc jest to tak naprawdę bardzo szerokie spektrum różnych imprez dotyczących wielu tematów, które podczas tych dwóch dni w Lubaniu będą się działy i one skupiają bardzo wiele różnych profesji rolniczych, okołorolniczych, ale przypomnę, że to są 23. targi rolno-przemysłowe. Przemysłowe to oznacza, że będą również firmy budowlane, firmy, które w tej chwili zajmują się energią odnawialną. Bardzo szerokie spektrum. Jest to również największa wystawa nowoczesnych maszyn rolniczych w naszym województwie, więc tutaj tak naprawdę bardzo szeroko. Z jednej strony wystawa przemysłowa, z drugiej strony wystawa sprzętu, dodatkowo wojewódzka wystawa zwierząt, a oprócz tego trzeba pamiętać, że mamy tutaj również bardzo wiele stoisk przemysłu rolno-spożywczego, a więc przetwórcy, zakłady mięsne, GS-y, ci wszyscy lokalni, jak i szerzej, ponadlokalni, pomorscy przedsiębiorcy wystawiają się na targach w Lubaniu.
Targi rozpoczynają się w sobotę o 10.30 piknikiem europejskim.
Tutaj degustacja potraw, występy zespołów, świetna zabawa, konkursy. Wszystko w duchu dziesięciolecia obecności polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Oprócz tego będzie również wystawa zwierząt ozdobnych, futerkowych oraz drobiu. O 15 w sobotę występ zespołu Fukus, o 15 spotkanie hodowców koni, o 15 w sobotę również spotkanie hodowców owiec dla trzodziarzy i spotkanie hodowców bydła mięsnego również o 15.30, a więc widzimy, że jest wiele takich dodatkowych imprez, spotkań branżowych hodowców.
Podczas wspomnianych spotkań branżowych będzie można zadać specjalistom najbardziej nurtujące pytania o hodowlę, ochronę przed chorobami czy rozmnażanie zwierząt. W niedzielę ponownie w Lubaniu czeka sporo atrakcji.
Hit targów, ten najlepszy produkt targowy tego roku, najlepsze stoisko to drugi bardzo prestiżowy, ważny konkurs oraz rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014, pokaz kulinarny Agencji Rynku Rolnego od 12.40, a o 14.00 podsumowanie zawodów wędkarskich i konkursu kulinarnego pierogi na 100 sposobów. Zachęcam do udziału wszystkie koła gospodyń wiejskich. Od 12.40 w ringu odbędzie się prezentacja nagrodzonych zwierząt. Mówimy tutaj o bydle mlecznym, bydle mięsnym, trzodzie chlewnej oraz owcach. Prezentacja koni od 15.10 na parkurze. Tam również będziemy prezentować zwycięzców, czempionów. Z pewnością warto przyjrzeć się uważnie tej wystawie czempionów, ponieważ są to naprawdę najlepsze dokonania hodowlane, prezentowane w naszym województwie. Ja wspomnę tylko, że bywały już przypadki, że zwierzęta, które uzyskały tytuł czempiona w województwie pomorskim, zdobywały później tytuły czempiona, wicechempiona rangi krajowej, a więc naprawdę wystawy zwierząt stoją na bardzo wysokim poziomie. Jury ma twardy orzech do zgryzienia, aby wyłonić tego jednego zwycięzcę i nadać mu tytuł czempiona województwa Pomorskiej.
Przypomnę, targi w Lubaniu już w najbliższy weekend. Warto się tam wybrać. A ja tymczasem żegnam się z Państwem i zapraszam już za tydzień o tej samej porze, czyli 7.30 do Radia Gdańsk. Stefan Kotyk program zrealizował, Magda Świerczyńska do lot przygotowała. Dziękujemy za wspólny poranek, a wszystkie małe i duże dzieci zapraszamy do słuchania magazynu Kaszubskiego po godzinie 8. Tam dużo wspomnień i atrakcji z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej została opracowana we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.